Dzień dobry, pani premier, witamy w Gdańsku.
Dzień dobry, witam państwa.
Czeka nas kilka bardzo dynamicznych dni w polityce. Tak naprawdę rywalizacja przedwyborcza do przyszłego piątku bardzo zdecydowana. Jak pani sądzi, jaki będzie finał tej rywalizacji?
No, ja bym chciała, żeby ten finał był jednoznaczny, by potwierdził się wynik z pierwszej tury i żeby zwycięzcą niekwestionowanym był pan prezydent Andrzej Duda. No ale wiemy, że ten sprint musimy wykonać bardzo intensywnie. Tutaj nie ma czasu na przerwy, ponieważ obaj zawodnicy są mocno zdeterminowani.
A w porozumieniu nie macie takiego poczucia, że gdyby te wybory rozegrały się 10 maja i ewentualnie 2 tygodnie później, to już byśmy byli w spokojniejszej rzeczywistości i może państwo jako ugrupowanie, część Zjednoczonej Prawicy, przeszarżowaliście z tymi zmianami?
No, panie redaktorze, political fiction jest dobre w literaturze, ale niekoniecznie w polityce. 10 maja to już naprawdę prehistoria i analizą tamtych wydarzeń powinni się zająć historycy i politolodzy. My jesteśmy dziś 1 lipca i początek lipca i jesteśmy w nowych warunkach. Czy wybory mogłyby się odbyć? No, ja byłam jedną też z tych osób, które wskazywały nie ze względów doktrynalnych, politycznych, ale logistycznych.
Chodziło o bezpieczeństwo, tak?
Chodziło także o, myślę, że przede wszystkim o niegotowość, niezdolność i prawną, i organizacyjną do przeprowadzenia tych wyborów w trybie korespondencyjnym 10 maja. Na to wskazywało wielu ekspertów, że po prostu mielibyśmy bardzo poważne trudności z przeprowadzeniem i bardzo duża obawa, czy te wybory przeprowadzone w tamtym trybie mogłyby zostać, nie byłyby potem kwestionowane, więc, ale tak jak mówię, no dzisiaj ja nie chciałabym o tym rozmawiać, ponieważ jesteśmy na początku lipca, po pierwszej turze zdecydowanym faworytem jest pan prezydent Andrzej Duda i mam nadzieję, że z tym dobrym wynikiem spotkamy się na wieczorze wyborczym 12 lipca.
Pani premier, wczoraj Ministerstwo Rozwoju podało bardzo ciekawe dane dotyczące skali skrajnego ubóstwa, które udaje się redukować z roku na rok. Przypomnijmy, w 2018 roku to skrajne ubóstwo obejmowało nieco ponad 5% społeczeństwa. W 2019 było tylko 4,2. Wyraźna poprawa sytuacji. Natomiast no jest pytanie, jak może wyglądać rok 2020? Ta pandemia uderzyła w gospodarkę bardzo mocno. Obawiacie się, że ten wskaźnik, taki bardzo ważny społeczny wskaźnik, może się w tym roku pogorszyć?
No, monitorujemy to bardzo uważnie. To rzeczywiście bardzo dobre dane, bo myślę, że wskaźnik dotyczący skrajnego ubóstwa jest tym wskaźnikiem, który pokazuje rozwój cywilizacyjny społeczeństwa. Jeżeli on w Polsce jest zredukowany właściwie do zera, to mówimy o tym, że no, coś się bardzo wyraźnego, dobrego zmieniło w Polsce. Pandemia na pewno będzie miała wpływ na wiele wskaźników gospodarczych, ale tutaj dlatego wiele pytań, które było stawiane ostatnio, czy nie powinniśmy zawiesić transferów społecznych, takich jak program 500+, czy takich jak te programy dodatkowe wsparcia dla emerytów, no to odpowiedź musi być jednoznacznie negatywna. To znaczy te transfery muszą być utrzymane po prostu. Chociażby właśnie dlatego, żeby utrzymać ten dobry trend. Jeśli podstawą wzrostu gospodarczego przez te ostatnie lata ciągle była konsumpcja, to utrzymanie tych transferów jest także potrzebne po to, aby ten lewar wzrostu w Polsce nie osłabł. Przy równoczesnym wsparciu inwestycji oczywiście, ale one są bardzo, bardzo dla nas potrzebne i biorąc pod uwagę, że ten rok to był pierwszy rok od 1989 roku, kiedy mieliśmy zbilansowany budżet, kiedy poziom zadłużenia w stosunku do PKB był rekordowo niski, poniżej 50%, jeden z niższych w Europie.
No ale pani premier, możemy o tym zapomnieć, niestety, ze smutkiem to trzeba chyba powiedzieć.
No o budżecie zrównoważonym na pewno tak i nie jesteśmy jedynym przecież państwem w Europie, które dzisiaj pracuje nad zmianą stabilizacyjnej reguły wydatkowej, bo to nie jest czas, jak mówi wielu ekonomistów, na oszczędzanie i to jest ten moment, kiedy ta gotowość do zapożyczenia się na najbliższe lata powinna być właśnie po to, żebyśmy się nie musieli zastanawiać, czy ubóstwo w Polsce wzrośnie w kolejnych latach. Dzisiaj według wszystkich danych, które posiadamy, no, patrzymy z umiarkowanym jednak optymizmem i także te wskaźniki dotyczące ubóstwa nie powinny się zmienić.
Na pewno możemy z optymizmem popatrzeć na rynek pracy. Najnowsze dane mówią o stopie bezrobocia na poziomie 6%. Wobec tego, czego się obawialiśmy jeszcze w marcu, te wyniki wydają się tak naprawdę fantastyczne. Natomiast pani premier, pytanie, czy to nie jest tak, że firmy teraz zasilone pieniędzmi, między innymi ze środków pomocowych od państwa, zaczną zwalniać z pewnym opóźnieniem. Jak pani szacuje, jak eksperci rządowi przewidują, to te uratowane miejsca pracy to jest trwała tendencja, czy jednak za chwilę zderzymy się jednak z gorszymi wynikami właśnie na rynku pracy?
No, ten moment sprawdzam będzie na pewno w lipcu już, ponieważ część programów tarczy gospodarczej no, kończy się z 30 czerwca. I jakie są znowu przesłanki ku temu, żeby patrzeć raczej z optymizmem, że ten pacjent odpięty od respiratora powoli wstaje z łóżka i zaczyna się poruszać samodzielnie, to jest ten nasza taka najmniejsza tkanka gospodarcza, taka najbardziej żywotna i też taka, która reaguje najszybciej, czyli Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej, w której zarejestrowani są najmniejsi polscy przedsiębiorcy.
I tam od razu widać zawieszenia, wyrejestrowania. To jest taki dobry czujnik, tak?
I ten czujnik pokazał nam, zareagował bardzo szybko 11 marca, czyli wtedy, kiedy ogłosiliśmy kwarantannę narodową, to wtedy z dnia na dzień zniknęło 40 tysięcy firm, zostało zawieszonych bądź wyrejestrowanych z tego rejestru i mniej więcej od trzech tygodni wróciliśmy do poziomu sprzed 11 marca, a dziś możemy już powiedzieć, że tych zarejestrowanych działalności jest kilkanaście tysięcy więcej niż 11 marca. Co to oznacza? To oznacza, że ci najmniejsi, którzy też przecież korzystali z tarczy, mogli zawiesić po zawieszeniu działalności, zawiesić składki na ubezpieczenia społeczne, wziąć postojowe, czyli realnie przestać prowadzić działalność gospodarczą. Oni dzisiaj z powrotem wracają na rynek. To jest najlepszy też taki czujnik aktywności gospodarczej w Polsce, kiedy okazuje się, że zamówienia są, kiedy jest dla kogo je realizować zlecenia, kiedy i też tutaj to, na co my zwracamy uwagę, to na wskaźniki w gospodarce niemieckiej czy francuskiej, u naszych największych, bo ciągle naszym największym partnerem gospodarczym jest gospodarka europejska, są rynki europejskie, w tym
no, a dokładnie niemiecki, dokładnie.
I jeśli przemysł meblarski koryguje swoje plany finansowe już w maju, które zaniżył bardzo mocno po kwietniu, a po maju je koryguje w górę, tak? Ponieważ mówi, że są, że zamówienia wracają. Jeśli w poszczególnych segmentach usługowych też te korekty następują, to pozwala mi wierzyć, że w lipcu, w sierpniu nie będziemy mieć do czynienia z masową falą zwolnień, bo też przypomnijmy, że ten rekordowo dobry rok, jeżeli chodzi z jakim mieliśmy na początku tego roku, prawda, ten 3, około 4% bezrobocia w Polsce, to też przedsiębiorca, który liczy na powrót zamówień, 3 razy się zastanowi, zanim zwolni pracownika, bo wie, jak trudno jest tego pracownika później znaleźć, wyszkolić, przysposobić do pracy. Więc tutaj, tak jak powiedziałam, my z umiarkowanym, ale jednak optymizmem patrzymy. Zakładaliśmy w kwietniu 10% bezrobocie. Dzisiaj ono wynosi 6%, to jest około 100 tysięcy nowych zarejestrowanych bezrobotnych. Więc naprawdę wydaje się, że te wskaźniki powinny się na takim poziomie utrzymać.
Pani premier, według pewnych szacunków wydaje się, że do tej pory polskie firmy w różnych formach pomocy, między innymi z tarczy finansowej, dostały około 105 miliardów złotych. Gigantyczna kwota. Natomiast proszę powiedzieć, czy gdyby w negatywnym scenariuszu pojawiły się kłopoty pandemiczne w drugiej połowie roku, będziemy przygotowani na podobne działania albo kolejne działania osłonowe gospodarki w zakresie porównywalnym do tego, co udało się zrobić na wiosnę?
No, po pierwsze, my jeszcze nie skończyliśmy tej interwencji, bo przypomnijmy, że sama tarcza finansowa dzisiaj to jest około 60 miliardów złotych, a całkowity wolumen wsparcia ma wynosić około 100 miliardów, więc to nie jest tak, że te podmioty, które się jeszcze ubiegają, mogą się ubiegać o pomoc. Tak podobnie z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych z Urzędów Pracy, ta pomoc jeszcze nie została przecież wstrzymana. Natomiast my staramy się, patrząc w przyszłość, raczej dostarczać już teraz innego rodzaju kapitału, już nie ryba, ale bardziej wędka. Stąd fundusz zapowiedziany przez pana prezydenta, realizowany już ustawowo, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, to jest dodatkowe 6 miliardów złotych, które trafi do gmin i powiatów, głównie po to, aby gminy i powiaty nie wstrzymały inwestycji. I to są te inwestycje, które trafiają na najbardziej lokalny rynek, bo jeśli mówimy, że nie wiem, remonty dróg, odcinków około kilometra do 5 kilometrów realizują naprawdę lokalne firmy znajdujące się w sąsiedztwie danej gminy czy na terenie danego powiatu, to jest też realne podtrzymanie pulsu gospodarczego, bo przypomnijmy, że nawet w momencie lockdownu w Polsce, czyli kwarantanny, my nie zamknęliśmy sektorów gospodarczych, tak jak to miało miejsce, nie wiem, w Hiszpanii czy we Włoszech.
No budownictwo całkiem przyzwoicie wygląda w statystykach,
tak,
powierzchni.
O tym też mówiłam niedawno, że nawet w sektorze budownictwa mieszkaniowego tutaj tempo nie spadło i te 80, prawie 9 tysięcy mieszkań oddanych, 860 tysięcy w realizacji, to jest wzrost w stosunku do ubiegłego roku, więc naszym zadaniem jest teraz dostarczenie takich instrumentów, które sprawią, że te sektory odpowiadające i za miejsca pracy, i za inwestycje, no to tętno nie spadnie. Także bon turystyczny, o którym dziś
no właśnie,
rozmawiamy.
Pani premier, to jest bardzo ważna informacja dla ogromnej liczby przedsiębiorców na całym Pomorzu, na całym polskim wybrzeżu. Ten bon, kiedy tak naprawdę odczujemy jego wpływ właśnie na funkcjonowanie firm, na polskie rodziny będą mogły skorzystać, żeby wyjechać?
No dziś, jutro za bonem będzie zajmował się polski Senat. Mam nadzieję tutaj naprawdę na konstruktywną współpracę i że ta ustawa zostanie przyjęta. I wówczas no, system, ponieważ to też jest bardzo nowoczesne rozwiązanie, nowoczesne informatyczne.
To będzie bon elektroniczny, przypomnijmy.
To będzie bon,
tak?
Elektroniczny, tak, beneficjenci, czyli no, bon jest przyznawany na dziecko. Beneficjenci dostaną jednak nie świadczenie na konto w postaci 500 zł, a rodzice dzieci z niepełnosprawnościami 1000 zł, tylko dostaną właśnie wartość elektroniczną, którą będą płacić w szeroko rozumianej bazie noclegowej, od agroturystyki po hotele, a także u organizatorów wypoczynku. I tam wtedy poprzez organizatorów wypoczynku to tutaj zarówno i wyżywienie, i atrakcje turystyczne w postaci koncertów, wydarzeń artystycznych. I tutaj już szeroko rozumiany zakres. Będzie można z tego skorzystać. System informatyczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to dystrybutorem świadczeń będzie ZUS i ZUS będzie także płatnikiem. To ZUS będzie płacił
rozliczał
temu
te bony,
uprawnionemu,
tak?
Do skorzystania.
Halo? Halo? Halo, halo? Tak, coś nas rozłączyło.
Tak jest, więc my system...
Pani premier, przepraszam, tak? Proszę zacząć od słów, ZUS będzie rozliczał, tak?
Tak. ZUS będzie rozliczał płatności, te, którym uprawniony do świadczenia będzie składał, czy to w hotelu, czy w pensjonacie, czy w agroturystyce, czy też płacąc za usługę turystyczną, i ZUS będzie gotowy, informatycznie cały system ZUS-u będzie gotowy w drugiej połowie lipca, więc dziś wszystko w rękach posłów, senatorów właściwie.
A pani premier, pytanie, przepraszam, techniczne. Czy po stronie przedsiębiorców w branży turystycznej, w tych agroturystykach, czy nawet większych pensjonatach, czy tam będą potrzebne jakieś inwestycje, żeby rozliczać ten bon, czy to w ogóle będzie jakby beznakładowe ze strony przedsiębiorców?
To będzie beznakładowe, nie będzie, taki przedsiębiorca nie będzie musiał mieć nawet terminala do płatności bezgotówkowych. Wystarczy tylko tyle, że jest po prostu zarejestrowany, że jest w systemie PUE, ale ZUS. Ale właściwie dzisiaj nie ma przedsiębiorcy, który płacąc podatki czy składki na ubezpieczenia społeczne nie jest zarejestrowany w systemie PUE ZUS.
I w tym momencie możemy tylko powiedzieć, że zapraszamy na wakacje nad polskie morze albo w polskie góry. Pani premier, bardzo dziękuję za rozmowę.
Tak jest, korzystajmy w tym roku przede wszystkim z polskiej bazy turystycznej. Myślę, że to się opłaca nam wszystkim.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.